niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nieraz ubolewamy nad stanem przeważających poglądów moralnych na jakiś ważny temat. Każdorazowo trzeba się jednak samego siebie pytać, czy to nie my sami szerzymy jakieś moralne zamieszanie. Powinni się o to pytać zwłaszcza zapraszani do najbardziej opiniotwórczych mediów, mających ambicje codziennie widoczne szerzenia moralnej dezinformacji i kłamstwa. To główny nurt wszystkich polskich tabloidów, niezależnie od tego, które ugrupowanie polityczne wsparły podczas ostatnich wyborów. Stąd też tak zwani sztandarowi katolicy, zapraszani chętnie na te medialne salony, powinni w sposób szczególny czuwać nad wypowiadanymi opiniami moralnymi na najważniejsze dzisiaj tematy, a wśród nich jest z pewnością in vitro, aborcja i wymagania moralności seksualnej. Zatrważają zatem wyrażane ostatnio opinie owych sztandarowych katolików w sprawie delegalizacji in vitro. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy katolickiego dziennikarstwa w jednym z tabloidów wykluczyła staranie się o delegalizację in vitro z racji jakoby przeważającego społecznego poparcia dla tych praktyk. Gdyby miał rację pan redaktor, to nigdy nie powinniśmy byli rozpocząć walki o delegalizację aborcji. Jednak rozpoczęliśmy ją i to nasze zaangażowanie, nasze opinie i nasze działania były przemawiającym argumentem zmieniającym rozpowszechnione negatywne poglądy na temat aborcji. Tak samo będzie z błędnymi poglądami na temat sztucznego zapłodnienia in vitro. Wypowiadane przez znane osoby opinie kształtują świadomość społeczną. Wyrażana w tabloidach defensywa i obojętność na arcypoważny problem sztucznego zapłodnienia in vitro z pewnością może tylko pogłębić stan umysłowego błądzenia rodaków. Drugie pytanie tabloidów dotyczyło wymagań moralności małżeńskiej. Odpowiedź katolickiego dziennikarza odbiła się echem we wszystkich pozostałych mediach pokrętnego myślenia. Wszyscy mieli usłyszeć tę odpowiedź i wcielić ją w swoje myślenie i działanie. Zapytał zatem sam redaktor naczelny tabloida, co wolno w małżeństwie, a czego nie wolno. Na źle postawione pytanie nie można udzielić poprawnej odpowiedzi. Tak i tutaj sprowadzenie wymagań moralności małżeńskiej do jakiejś irracjonalnej sfery nie wolno, sfery jakichś zewnętrznych, narzucanych człowiekowi nakazów i zakazów, jest oczywiście błędne. Za każdym wymaganiem moralnym kryje się bowiem racjonalne uzasadnienie tego wymagania. Te czy tamte działania, na przykład antykoncepcja, w obrębie małżeństwa są wykluczone, ponieważ są to działania niezgodne z samą istotą małżeństwa jako erotycznego związku mężczyzny i kobiety. Krótko mówiąc, poprawne pytanie o wymagania moralności małżeńskiej, pytanie co wolno, a czego nie wolno, jest podporządkowane i ugruntowane w drugim pytaniu, dlaczego tego czy tamtego nie wolno, czy też nie należy praktykować w obrębie małżeństwa. Bez postawienia tego ostatniego pytania, dlaczego coś jest dobre, a dlaczego coś innego jest złe, tworzy się fałszywe wrażenie, że wymagania moralne to gwałt na rozumności, wolności człowieka. Tę ukrytą sugestię tabloidu pogłębiła odpowiedź świeckiego katolickiego dziennikarza. Wyliczył on takie trzy nie wolno dotyczące erotyki, zamiast rzucić światło na to, dlaczego tego czy tamtego nie wolno, czy też raczej dlaczego tego czy tamtego nie powinniśmy czynić. Tak oto poszedł w świat przekaz, że nawet katolicy traktują wymagania moralne jako uleganie jakiemuś dyktatowi, jakimś narzucanym nakazom. Nie potrafią i nie mogą ich uzasadnić. Mogą tylko katalogować te nie wolno i narzucać swoją mentalność niewolniczą wszystkim pozostałym. Wyprowadza się stąd wniosek, że trzeba się przed nami, katolikami, bronić. Należy się zatem pytać wpierw samego siebie, czy to nie my sami nie przykładamy ręki do moralnego zamieszania w naszym narodzie? Szczęść Boże!